radiowo, naukowo.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Dziś w audycji naukowej moim gościem jest doktor habilitowany Michał Kucewicz, profesor Politechniki Gdańskiej, założyciel Laboratorium Elektrofizjologii Mózgu i Umysłu w Katedrze Systemów Multimedialnych na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, specjalista w zakresie elektrofizjologii pamięci i funkcji poznawczych mózgu. Witam pana profesora, dzień dobry.
Witam.
Panie profesorze, czego my nie wiemy jeszcze, czego nam brakuje, żeby poznać tak naprawdę mózg człowieka i dlaczego nam tą wiedzę tak trudno jest, pozyskać?
Mózg jest najbardziej skomplikowanym obiektem we wszechświecie. Poziom skomplikowania mózgu, jego wszystkich połączeń jest dosłownie astronomiczny. To jest kosmos i tak naprawdę my zaczęliśmy poznawać go i mapować bardzo szczegółowo w ostatniej dekadzie tak naprawdę, która została nazwana dekadą mózgu.
No właśnie, jak pan wyjaśnił przy okazji, co to jest to mapowanie mózgu, o którym też często gdzieś tam można przeczytać, usłyszeć i nie wszyscy może wiedzą, o co chodzi?
Czyli takie, może to prowadzić do takiego kartograficznego mapowania właśnie, lokalizowania, które obszary, co robią, gdzie są, gdzie się
kończą.
Za co
odpowiadają.
Za co odpowiadają, za jakie funkcje. I wręcz do poziomu takiego komórkowego, czy pojedynczych połączeń. 10,
mówi pan, że 10 lat to robimy w ostatniej dekadzie, czy wcześniej, żeśmy nie wiedzieli tego?
Robiliśmy, ale nie mieliśmy dostępu do wszystkich technologii, które teraz to umożliwiają, żeby to robić
na
poziomie i rozdzielczości, taka, która pozwala patrzeć na pojedyncze komórki nerwowe.
A czego nam brakuje tak naprawdę w tym wszystkim? To znaczy ta wiedza jest tak skomplikowana z powodów tego, że to trzeba połączyć, nie wiem, fizjologię, jak to wszystko, elektrykę, prawda? No bo tu mamy do czynienia z różnymi dziedzinami związanymi z tym, jak mózg działa, czyli to jest dla nas najtrudniejsze, żeby to połączyć tą wiedzę jakoś i do tego potrzebni są specjaliści z różnych dziedzin. Na czym to polega ta trudność?
No to jest zdecydowanie multidyscyplinarne, bo tu tak jak powiedziałem, po pierwsze potrzebna jest technologia, czyli potrzebni są inżynierowie, którzy potrafią stworzyć aparaturę, która może pomierzyć różnego rodzaju sygnały. Później potrzebni są elektrofizjologowie, potrzebni też są lekarze, żeby w ogóle dojść do tych sygnałów, na przykład w mózgu ludzkim. Możemy to robić u zwierząt. Nasze badania są u pacjentów. Więc to jest współpraca specjalistów w wielu dziedzinach, bardzo interdyscyplinarne badania, które ogólnie neuronaukowiec to niekoniecznie jest biolog, to może być komputerowiec, to może być w tych czasach inżynier, to może być przecież lekarz.
Ale prawda? Żaden z przedstawicieli tych zawodów, które, czy dziedzin nauki, które pan profesor wymienił, nie poradzi sobie z tym wszystkim sam.
Dokładnie
bo
tak, czyli potrzebuje.
Kształcenie w tej chwili jest takie, że jest bardzo kierunkowe, prawda? Lekarz no wie, jak mózg działa, jaki wpływ ma, jaka to jest fizjologia, powiedzmy, tak, działania. Natomiast
no tutaj potrzeba...
nie będzie wiedział, jak zrobić urządzenie, które mu zmierzy różne rzeczy, tak?
Tutaj potrzeba tych ludzi humanizmu, czyli takich przykładów jak Leonardo da Vinci na przykład, który był, specjalizował się w bardzo wielu rzeczach, od jakiejś tam sztuki właśnie humanizmu po inżynierię, tak? I tak anatomię człowieka i malarstwo i w ogóle, więc...
A co nam taka wiedza może dać, jak my już poznamy, bo podejrzewam, że to jeszcze trochę potrwa, zanim będziemy mogli powiedzieć, wszystko wiemy o tym narządzie, który jest centralną, że tak powiem, centralnym urządzeniem naszego ciała, można by tak powiedzieć. Ale dla wielu osób to jest bardzo abstrakcyjne, jak to wszystko działa, prawda? Ciężko to nawet wytłumaczyć i o tym opowiadać, bo jest to skomplikowane. Ale co nam da ta wiedza? Co ona zmieni?
No, przede wszystkim da nam sposoby leczenia tych funkcji, które nie domagają w wielu chorobach. Praktycznie w każdej chorobie mózgu jest problem jakiś z pamięcią i funkcjami poznawczymi. Poza tym da nam poznanie i zrozumienie tego, kim jesteśmy, bo mózg jest tak naprawdę tym organem, który stanowi o naszej tożsamości. Przecież pamięć o tym, kim jesteśmy, co przeżyliśmy, to jesteśmy my, więc też może powiedzieć nam, kim jesteśmy jako ludzie między sobą i jakie jest nasze miejsce w ogóle w społeczeństwie, w tym świecie, sens w ogóle istnienia, więc tutaj są nawet, dochodzimy do pytań takich właśnie filozoficzno-teologicznych w ogóle.
Czyli nie tylko zdrowie, ale też
humanizm
i kim jesteśmy.
Tak.
A mówi się często też i pojawia się w przestrzeni publicznej takie sformułowanie kod ludzkiego umysłu. To co to takiego jest ten kod? Jak to wytłumaczyć naszym słuchaczom?
To można, mózg można porównać do komputera, do procesora, który przetwarza informacje i robi to na podstawie impulsów elektrycznych, które można w jakiś sposób odkodować. One są, można powiedzieć, cyfrowe, ta informacja można ją uprościć do informacji cyfrowej, która ma swoje algorytmy, które przetwarzają te informacje, aby uzyskać dany efekt w postaci jakiejś funkcji, no, ostatecznie naszego ruchu, decyzji tego, co robimy z sobą, tak, z naszym ciałem. Ale to, co się robi między, to, co się dokonuje między otrzymaniem bodźców informacji z zewnątrz, ze świata, a podjęciem decyzji, co zrobić z tą informacją, to wszystko można ogólnie nazwać tymi algorytmami, które stanowią te funkcje poznawcze, czyli tak naprawdę nasze myślenie.
Ale każdy z nas myśli inaczej i każdy z nas inaczej będzie robił, tak? Jak,
ale kod właśnie jest ten sam.
Ale kod jest ten sam.
I jeżeli poznamy kod tych impulsów, które są takie same, identyczne, połączenia u nas wszystkich są inne, ale kod jest ten sam. Jeśli poznamy ten kod, to możemy go zastosować, żeby odszyfrować informacje u pojedynczego człowieka, w pojedynczym mózgu i w ten sposób dojść do tego, co się dzieje w umyśle. I to jest właśnie to odszyfrowanie tego kodu umysłu.
A panie profesorze, czy w związku z tym, co pan mówi, to nasze mózgi się różnią, czy one generalnie są, bo my się różnimy wyglądem, właśnie zachowaniem, no różnią, prawda, różne elementy naszego jestestwa, można powiedzieć. Natomiast czy nasze mózgi generalnie są podobnie zbudowane, podobnie działają, tylko chodzi tutaj właśnie o ten, i ten kod jest u każdego mniej więcej ten sam, tak? Rozumiem?
Tak.
Natomiast co nas różni w takim razie? Bo mózg jeden będzie miał człowiek, prawda? Kobiety mają mniejszy czy większy?
Tam są jakieś różnice.
Dzieci mają mniejszy. Mózg rośnie, tak? I rozwija się do 30 któregoś tam roku życia, tak? No, są różnice anatomiczne, bo kobiety generalnie są niższego wzrostu.
Są jakieś różnice właśnie anatomiczne.
Natomiast działanie jest takie samo, tak?
Działanie, funkcjonowanie jest takie samo. Powiedzmy, taki program startowy, z którym ten embrion jakby startuje ludzki i zaczyna się rozwijać od dnia zero po zapłodnieniu, jest tak naprawdę ten sam i cały program rusza i już wie, jak ma, w którą stronę ma iść. Struktury mózgu później są podobne, są różne różnice anatomiczne, o których pani mówiła. Ale później jakby chodzi o te szczegóły, o to, jak później środowisko wpływa na rozwój pojedynczych połączeń. I to się różni między nami. I każdy z nas ma inne doświadczenie. Od właśnie doświadczeń płodowych po doświadczenia już po urodzeniu.
Czyli tak samo jak serce u wszystkich ludzi mniej więcej pracuje jednakowo, jeśli nie ma zmian patologicznych i jakichś, prawda, chorób, to tak samo jest z mózgiem. On mniej więcej podobnie pracuje, natomiast te połączenia i doświadczenia i to, jak on się uczy środowiskowo, tak, funkcjonować, to później zależy nasze zachowanie i myślenie i wszystkie inne rzeczy, za które mózg odpowiada.
Tak, w tym również właśnie w choroby. Tych połączeniach jest ta różnica istotna. I serce nie ma pamięci, żeby zapamiętywać i tworzyć te połączenia, ale można to porównać może jakoś do serca, które są bardzo połączone, zresztą na linii jest taka linia serce-mózg, która jest bardzo istotna i często zostaje takie pytanie właśnie, co jest bardziej istotne, czy serce, czy mózg. Ale ta różnica w osobowości, w tym, kim jesteśmy, jak jesteśmy od siebie inni, nasze tożsamości właśnie tkwi w tych połączeniach, które się dynamicznie tworzą, jak teraz rozmawiamy nawet, nie?
Tak. A na ile kluczowa jest tutaj aktywność elektryczna mózgu? No bo powiedział pan, że to jest też działalność elektryczna, tak?
To jest taka waluta, która operuje mózg.
Za co odpowiada ta właśnie elektryka mózgu? Bo elektrykę swoją ma też serce, prawda?
Tak.
I jak to wytłumaczyć? Dlaczego to jest takie istotne, żeby to dobrze działało?
Bez tego mózg nie działa. Mózg pożera 1/3 energii, którą dostarcza naszemu organizmowi z każdego dnia. Stanowi nie wiem jaki procent, to jest tylko kilogram naszego ciała, czyli 1, czasami 100 może być, czy trochę więcej. 1/10, ale strasznie dużo pożera tej
energii. Słyszymy fale mózgowe, to jest właśnie związane z tą działalnością elektryczną?
Tak, i to jest właśnie wypadkowa tych impulsów elektrycznych, które są wymieniane między neuronami w sposób mniej lub bardziej synchroniczny w określonych rytmach. I te właśnie rytmy później leżą u podstaw komunikacji różnych części mózgu między sobą. I tak naprawdę gdyby tego nie było, czyli ta cała energia, o której mówiłem, właśnie idzie na podtrzymywanie potencjałów elektrycznych między błonami komórkowymi, wchodząc już w takie bardzo duże szczegóły, dzięki którym neurony są w stanie w każdym momencie odpalić impuls elektryczny albo być cicho. I tak naprawdę bez tego, to jest ich sposób mówienia, to jest ich język, to jest ich właśnie ta waluta wymiany informacji. W ten sposób jest przekazywana informacja.
Tutaj jeden ze słuchaczy napisał, proszę państwa, mózg to tylko odbiornik i nadajnik. Zgadza się, panie profesorze? Transformator myśli. Tak pisze tutaj jeden ze słuchaczy.
W pewnym sensie tak. I u prostych zwierząt i dokładnie tak jest, że po prostu odbiera informacje z zewnątrz i podejmuje bardzo szybkie decyzje na zasadzie ruchu, odruchu. Ale właśnie czym wyżej w drzewie ewolucyjnym, tym więcej widzimy tych procesów, które się dzieją między tym odbieraniem sygnału, a decyzją, co z tym sygnałem zrobić tak naprawdę.
A co się dzieje, jeśli ta działalność elektryczna, bo o tym rozmawiamy w tej chwili, będzie zaburzona, to znaczy nie będzie ten mózg prawidłowo działał, to z czym to grozi takiemu człowiekowi?
Jeżeli nie będzie działał, jeżeli te fale mózgowe nie da się synchronizować, powiedzmy tak obrazowo, w odpowiednich częstotliwościach, w odpowiedni sposób, no to wtedy mamy zaburzone te funkcje, które badamy. I to mogą być funkcje właśnie pamięci, koncentracji, to mogą być nawet halucynacje w przypadku na przykład chorób neuropsychiatrycznych, takich jak schizofrenia. I te wszystkie właśnie różne zaburzenia tych funkcji mają tą wspólną walutę tego właśnie tych impulsów elektrycznych, które są wymieniane między neuronami i z nich powstają te fale mózgowe.
Dlatego tak ważne jest, żeby dobrze poznać, jak mózg działa, i te badania pan od lat prowadzi. Zajął się pan badaniami związanymi z osobami cierpiącymi na epilepsję, na padaczkę. Mhm. To jest też taka tajemnicza choroba dla...
Nazywana czasami królową chorób neurologicznych, królową chorób mózgu, bo właśnie ona dotyka tych najbardziej podstawowych właśnie rzeczy, jak elektryczna aktywność mózgu.
Właśnie jest z tą elektryką problem, tak? Na czym to polega?
Problem jest właśnie z nadmierną synchronizacją, hipersynchronizacją tych sieci neuronowych, która wymyka się spod kontroli. Tak naprawdę ta hipersynchronizacja występuje nawet w zdrowych mózgach nas, którzy nie chorujemy na epilepsję, ale jest kontrolowana. W przypadku epilepsji ona wymyka się spod kontroli, przechodzi na cały mózg i wtedy właśnie widzimy to takie bardziej...
Ale może być też wywoływana przez różnego rodzaju działania zewnętrzne, urazy, prawda?
Może być przez traumę. Przypadki genetyczne też, które nie mają nic wspólnego z traumą, więc to jest bardzo szerokie spektrum różnych...
Bo część ludzi rodzi się już, tak, prawda, z tego rodzaju zaburzeniem.
To są te właśnie genetyczne predyspozycje,
tak,
do padaczki.
Ale tak. Część ludzi nabywa w trakcie życia, bo coś nie działa tak, jak należy, i powodem może być albo coś jakiś czynnik zewnętrzny, albo po prostu czynniki takie, o których nie wiemy, prawda, dlaczego. I to jest też spektrum...
Albo czasem połączenie też tych dwóch, genetycznego i środowiskowego, więc tutaj mamy całe spektrum, od takich uwarunkowanych zupełnie genetycznie do takich, które są spowodowane tylko i wyłącznie traumą jakąś.
To dlaczego właściwie może dojść do tych nieprawidłowych wyładowań elektrycznych w mózgu? Czy możemy temu zawsze w każdej chwili zapobiec i przeciwdziałać? Czy właśnie nie wiemy wszystkiego i nie możemy?
Mechanizmy etiologiczne padaczki są nadal poznawane i tutaj dużą wiedzę też mamy na poziomie takim molekularnym, cząsteczkowym właśnie, które tutaj kanały jonowe są najbardziej istotne i właśnie na nie działają głównie leki przeciwpadaczkowe. No ja nie jestem specjalistą akurat, jeśli chodzi o te mechanizmy, więc to nie będę się więcej wypowiadał. Mhm.
Ale czy w trakcie takiego ataku choroby ta osoba jest świadoma tego, co się z nią dzieje, czy właśnie nie do końca, bo ten mózg jej...
Nie, zazwyczaj jest utrata świadomości. I czasami są z kolei napady, ataki padaczkowe, w których nie widać nawet, że jest atak, jest po prostu jest sam utrata świadomości.
Czyli człowiek się tak trochę zawiesza.
Bez konwulsji, tak? Żadnych, tak? Mhm. To też jest rodzaj takich padaczek. To jest takie zawieszenie właśnie. To może trwać minutę, może trwać krócej.
A co wiemy o aktywności mózgu w tym czasie, w czasie takiego ataku? Co tam się dzieje w głowie takiego człowieka?
No i właśnie to możemy obserwować u tych naszych pacjentów, których mamy elektrody w środku mózgu. I stąd właśnie wracając do pierwszego pytania, czemu w ogóle zająłem się tymi pacjentami, to najprostsza odpowiedź jest taka, że to nam daje bardzo unikalny dostęp do środka, do głębi mózgu ludzkiego, gdzie mamy elektrody i widzimy właśnie podczas ataku na przykład, czy podczas wykonywania zwykłych funkcji też poznawczych, co się dzieje i jak te neurony się, jak te sieci neuronowe się synchronizują i co możemy widać w zapisie elektrograficznym. To wygląda dosyć spektakularnie przy okazji właśnie. Zdecydowanie każdy, nawet laik, mógłby rozpoznać na ekranie komputera, że tutaj coś się dzieje.
No to usystematyzujmy to. Mamy osoby, które cierpią z powodu epilepsji, którą można leczyć lekami i eliminować liczbę czy częstotliwość występowania tych napadów, tak? A są osoby, na które leki po prostu nie działają, tak? Te, które znamy.
Tak, i to jest mniej więcej jedna trzecia pacjentów.
To jest jedna trzecia pacjentów i to są właśnie te osoby, które są w kręgu pana naukowych zainteresowań.
Tak.
Którym części można pomóc poprzez wszczepienie do mózgu specjalnych stymulatorów. Tak? A części tych stymulatorów nie można. I stąd te elektrody, o których pan powiedział, tak? Czyli jakby trzeci etap takich badań, jak można pomóc tym osobom, którzy nie kwalifikują się do tych wszystkich zabiegów chirurgicznych, operacyjnych, neurochirurgicznych.
Tak? To są różne możliwości terapeutyczne. Tu nawet jest stymulacja nerwu błędnego, są stymulatory takie wewnątrzczaszkowe, które się implantuje na stałe. Jest też metoda stereo EG, o której właśnie tutaj niedawno mieliśmy taki wielki postęp, w których tylko na chwilę się zakłada te elektrody, implantuje elektrody i tam nie ma stymulatora implantowanego, w którym tylko lokalizujemy, skąd pochodzą te ogniska padaczkowe i później je chirurgicznie wycinamy.
To na jaką pomoc w tej chwili mogą liczyć pacjenci, którzy mają epilepsję, którzy do tej pory słyszeli, no nic się za bardzo nie da zrobić, nie możemy pomóc. Pan pracuje ze swoim zespołem nad jakimiś takimi nowymi możliwościami dla tej grupy chorych.
Tak, i wprowadziliśmy właśnie u pierwszych 7 pacjentów metodę stereo EEG w Polsce, która w innych ośrodkach w Europie i na świecie była dostępna, ale nie była dostępna do tej pory powszechnie dla pacjentów z Polski, którzy musieli jechać za granicę. W tej chwili wprowadziliśmy już tą metodę w Polsce i mam nadzieję, że będzie niedługo finansowana przez NFZ. Już decyzje są w toku.
Właśnie my sobie jeszcze będziemy o szczegółach tej metody rozmawiali, ale skąd się w ogóle u pana wziął taki pomysł, żeby tym właśnie się zająć? Jak rozmawialiśmy tutaj, był pan kiedyś gościem już w tym programie, jakieś 2 lata temu i opowiadał pan właśnie o tych elektrodach, ale jeszcze nie było w ogóle wtedy mowy o tym, żeby to gdzieś implementować w Polsce pacjentom. Mhm. To się stało na podstawie współpracy pańskiej z innymi ośrodkami. Właśnie tam, gdzie takie możliwości operacyjne są i też możliwości know-how i czerpania wiedzy z doświadczeń amerykańskich, prawda?
Tak, więc wcześniejsze badania były oparte głównie na pacjentach ze Stanów Zjednoczonych, z Mayo Clinic, później też w Czechach, w których też tą metodę stosowano już od dłuższego czasu. I właśnie ten know-how cały teraz przenieśliśmy do Polski. Mamy w tej chwili już epileptologów, którzy już się specjalizują w tej metodzie, na przykład stereo EEG, neurochirurgów, którzy wiedzą dokładnie, jak implantować te elektrody, jak używać tych danych włącznie
z mikroelektrodami. Gdzie to się dzieje w Polsce? To się dzieje gdzieś tutaj w Gdańsku, czy w innym mieście?
To jest jeden ośrodek we Wrocławiu, Szpital Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Jest też ośrodek, teraz współpracujemy też z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, w którym też próbujemy też część tych nowych technologii wdrażać. Są też ośrodki w Warszawie, z którymi też współpracujemy na bieżąco i one też byłyby w stanie takie zabiegi przeprowadzać.
My teraz mówimy często o tym, naukowcy tutaj czasami przychodzą do tego programu i trochę narzekają, że bardzo trudno jest o wdrożenie. Oni mają jakieś pomysły, nawet opisane dobrze, opatentowane, ale wdrożyć tego się za bardzo nie da, bo nie ma na to pieniędzy, żeby takie próby przeprowadzić kliniczne właśnie, czy wręcz pracować nad jakimiś już możliwościami zastosowania tego powszechnego.
No,
tutaj jest troszkę inaczej,
tak?
Tutaj jest troszkę inaczej? Jak to wygląda dzisiaj?
Znaczy, przede wszystkim to od naszego ostatniego spotkania minęło dobrych parę lat i tyle, no to po prostu długo zajmuje, żeby, nawet nie chodzi o same pieniądze, chociaż one też są, wiadomo, bardzo istotne, ale o rozwinięcie takiej sieci współpracy, o wyszkolenie tych klinicystów, o właśnie przeniesienie tego know-how, o zakup też, nie tylko chodzi o same pieniądze, ale też zakup i sprowadzenie tej technologii tutaj w Polsce. Więc te wszystkie rzeczy, plus oczywiście zgody komisji etycznych i tak dalej, nowe badania, finansowanie ich, więc to nam zajęło ostatnich, od mojego powrotu tutaj do Polski w 2018 roku.
Mamy dzisiaj, pan profesor był w Stanach, rok. Tak? Pracował w Stanach i
od stażu
Wielkiej Brytanii, tak.
No to jest 8 lat tak naprawdę, kiedy udało nam się 7 pacjentów, tak naprawdę
przeprowadzić przez tę procedurę. grupa tych pacjentów ma być większa, objęci będą kolejni?
No to można nawet takim programem pilotażowym, który otworzył w tej chwili drzwi do tego, aby ta terapia stała się standardową terapią. I tak naprawdę już jest uznana przez komisję rządową, która pracuje nad tym, za standardową terapię, tylko teraz kwestia finansowania tego i dostępu dla każdego pacjenta w Polsce, więc to jest przełom wielki, ale zaczyna się właśnie od tych paru pacjentów i później stwarza się precedens i na podstawie tego precedensu później inni mają dostęp do tych terapii.
Szanowni Państwo, po krótkiej przerwie będziemy mówić, co to daje właśnie tym osobom, którym do tej pory nie można było w żaden sposób pomóc albo w taki sposób spektakularny pomóc osobom, które chorują na epilepsję lekooporną. I będziemy na ten temat rozmawiać po krótkiej przerwie, na którą teraz Państwa zapraszam, a przypomnę, że moim gościem w studiu jest doktor habilitowany Michał Kucewicz, profesor Politechniki Gdańskiej, założyciel Laboratorium Elektrofizjologii Mózgu i Umysłu w Katedrze Systemów Multimedialnych na Wydziale, w skrócie mówiąc ETI, Politechniki i specjalista w zakresie elektrofizjologii pamięci i funkcji poznawczych mózgu.
Radiowo, naukowo.
Joanna Matuszewska, witam Państwa ponownie. Moim gościem jest doktor habilitowany Michał Kucewicz, profesor Politechniki Gdańskiej, założyciel Laboratorium Elektrofizjologii Mózgu i Umysłu w Katedrze Systemów Multimedialnych na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Rozmawiamy o możliwościach pomocy pacjentom z epilepsją lekooporną, z takimi najcięższymi stanami związanymi z tą chorobą, którzy do tej pory mieli ograniczone możliwości leczenia albo operacyjnego, bądź też leczenia farmakologicznego. Pan profesor zajmuje się badaniami, które są bardzo obiecujące w zakresie właśnie pomocy tym chorym. I mamy do czynienia z taką metodą, którą nazywamy metodą stereo EEG, nad którą pan pracuje. Co to za metoda? Na czym ona polega i z czym to się wiąże dla człowieka, zastosowanie tej metody?
To się wiąże z zaimplantowaniem niewielkiej ilości elektrod, które przez takie wierty w czaszce, które są dużo mniej inwazyjne niż trepanacja czaszki przy lobotomiach, które do tej pory były takim standardem, są implantowane w głąb mózgu, w rejonach, w których epileptolodzy podejrzewają, że rodzą się ataki padaczkowe.
Czyli pacjent ma wcześniej właśnie mapowanie mózgu, żeby zobaczyć, gdzie...
Najpierw nieinwazyjne EEG ze skalpu, z wideo EEG, też z nagrywaniem behawioru.
Czyli to jest przygotowane, że wy wiecie, gdzie trzeba tą elektrodę zamieścić.
Później. I wiedzą, czy w prawej, czy w lewej półkuli, mniej więcej w którym płacie mózgowym, ale nie wiedzą dokładnie gdzie. I dlatego konieczna jest implantacja właśnie tych elektrod inwazyjnie do mózgu, które tak naprawdę robią minimalną ilość tam szkody tak naprawdę, a nagrywają aktywność podczas pobytu pacjenta w szpitalu, gdy dostaje napadów padaczkowych.
I to jest na dłuższy czas ta elektroda? Pozostaje przez tydzień, tak?
To jest parę elektrod.
Nie na stałe, że pacjent wychodzi z elektrodą do domu, tylko nie, celem zrobienia tego badania.
To jest tak zwany monitoring. Tak. Monitoring inwazyjny padaczki, w którym przez tydzień mniej więcej pacjent leży z tymi 6-8 wszczepionymi elektrodami, czasami to jest więcej, czeka na napady i po rejestracji tych napadów wraca do domu, elektrody są wyjmowane i czeka na ocenę epileptologów, którzy stwierdzają, namierzają, gdzie były te ogniska i wraz z neurochirurgami podejmują decyzję, jak można je precyzyjnie się ich pozbyć.
Rozumiem, że ta metoda i to badanie z tymi elektrodami wszczepionymi do mózgu na tydzień ma na celu precyzyjne zlokalizowanie miejsc w mózgu, w których dochodzi do tych nadmiernej aktywności elektrycznej. Tak?
Źródeł tych, które później odczyszczają się na całą
mózg. I co dalej z tym się dzieje? To znaczy, jak już wiemy, w którym miejscu, to...
To później pacjent wraca i chirurgicznie jest operacja resekcji tych ognisk, czyli niewielkich części mózgu, z których te ataki pochodzą, tak żeby się ich zupełnie pozbyć. I efekt jest diametralna zmiana w życiu tych 7 pacjentów, których operowaliśmy. To jest zmiana w ekstremalnym przypadku z 20 ataków dziennie do zero.
I to jest część, którą wykonują chirurdzy, neurochirurdzy, lekarze.
Tak.
A wasza część, pana zespołu, polegała na opracowaniu tych elektrod, rozumiem, tak? Na, czy w ogóle pomiaru, metody i jakby pan tutaj opowiedział elektrody, o waszym udziale.
Elektrody są dostępne. My korzystamy z takich specjalnych elektrod, które są ręcznie robione w Stanach Zjednoczonych i w paru innych miejscach jeszcze. My korzystamy z tych amerykańskich akurat, które mają nie tylko te makrokontakty, które są potrzebne do tego klinicznego namierzenia, lokalizacji tych źródeł, ale też mają mikrokontakty, które mogą nagrywać z pojedynczych neuronów. I one są nam potrzebne już nie klinicznie, ale do tego, żeby zbadać, jaki jest mechanizm powstawania tych napadów i przy okazji też badać funkcje poznawcze, jaki jest mechanizm zapamiętywania, gdy pacjent leży w tym szpitalu z tymi elektrodami i wykonuje testy.
Czyli pan dostaje jakiś wynik po prostu z rejestrację tych czynności mózgu, które się dzieją w trakcie ataków u tego pacjenta z elektrodami i zaczynacie odszyfrowywać ten kod jego mózgu, tak? Wtedy?
Tak, akurat nasze laboratorium bardziej zajmuje się tym kodem podczas tych testów poznawczych i na pamięć, gdy pacjent przed ekranem komputera wykonuje jakieś właśnie proste zadania. Ale mamy też grupę współpracowników właśnie w Mayo i w Brnie, którzy zajmują się takimi mechanizmami epileptologicznymi. Czyli
rozumiem, że ten materiał trafia do tych dwóch pozostałych ośrodków również do opracowania.
Tak, my się dzielimy tymi. To są dane, które są też udostępniane, że każde inne laboratorium na świecie może z nich korzystać, więc bardzo jesteśmy takimi promotorami takiego open source.
No i co na dzisiaj można powiedzieć z analizy tych materiałów u tych 7 pacjentów? To są podobne miejsca, czy u każdego gdzie indziej?
Nie, określone miejsca są bardzo indywidualne, bo to
miejsca
zależy
tych
od miejsca
wyładowań
traumy,
nieprawidłowych. Tak.
Mniej więcej czasami płaty skroniowe się zgadzają, bo to zazwyczaj jest płat skroniowy właśnie, płaty mózgowe się zgadzają, ale dokładne miejsce jest bardzo indywidualne. Co nam się udało odkryć z tych badań, to takie przełomowe teraz odkrycie mamy, że oscylacje bardzo wysokich częstotliwości, które dochodzą nawet do 1000 Hz, czyli 1000 cykli na sekundę, a nawet wyżej, są generowane tylko i wyłącznie przez te patologiczne miejsca w mózgu, które powodują napady. I są generowane poza napadami, czyli w tym czasie między napadami, kiedy teoretycznie pacjent normalnie funkcjonuje. Czyli znając na przykład takie aktywności, które można zmierzyć praktycznie tylko i wyłącznie przy pomocy mikroelektrod, które nie są stosowane klinicznie na świecie jeszcze, my już wiemy i możemy nagrać i stwierdzić, że dokładnie w tym miejscu jest problem, którego można się pozbyć i być może konieczność jest tylko wycięcia czy resekcji takich mikroobszarów z mózgu, a nie większych makroobszarów. Więc to jest takie nasze najnowsze odkrycie właśnie z tych między innymi 7 pacjentów.
Mm-hmm. A panie profesorze, co to tak naprawdę może zmienić? Ta wiedza, która już po badaniach u tych 7 pierwszych pacjentów w Polsce zoperowanych, no wiadomo, że im się poprawiło, tak? Czy można powiedzieć, że choroba została praktycznie wyeliminowana? Czy jakie to niesie za sobą konsekwencje dla takiego człowieka?
Niektórych osób została praktycznie wyeliminowana, czyli że nie mają już napadów w ogóle. U niektórych mają, ale bardzo lekkie, które zupełnie nie upośledzają im funkcjonowania i życia i niemalże są kontrolowane, bo spodziewają się, kiedy
mogą
dostać.
A wcześniej mieli ciężkie, tak, napady? To były osoby, które miały ciężką padaczkę.
Ciężkie, niespodziewane, upośledzające ich inne funkcje i uniemożliwiające im normalne funkcjonowanie w społeczeństwie, że często po prostu siedzieli zamknięci w domu z depresją.
I chciałam jeszcze zapytać, jeśli chodzi o te miejsca, które jesteście w stanie dzięki tym elektrodom wszczepionym i tym badaniom tygodniowym w szpitalu ustalić, bo jak rozumiem, wcześniejsze czy inne metody proponowane chorym nie pozwalają na ustalenie takiego dokładnego miejsca w mózgu, które trzeba wyoperować? Czy na czym to polegało? Znaczy, gdzie jest ta różnica? Rozumiem, że to jest bezpieczniejsze, tak? Bo ustalacie konkretne miejsce i nie działa się na ślepo, tak bym powiedziała trochę w cudzysłowie. Jak
czy
to
tak ogólnie, nie? Na chybił trafił.
No właśnie, na chybił trafił, tak to troszkę jest.
Czyli do tej pory jakby takim standardem w leczeniu lekopornej padaczki były lobotomie większych obszarów płatów skroniowych, na przykład płatów mózgowych, na przykład tego skroniowego głównie.
Czyli wycinanie po prostu tego.
Czyli wycinanie. Mhm. Tam po prostu dla bezpieczeństwa, dla efektu tej terapii po prostu trzeba było większy obszar wyciąć. I to bardzo często upośledzało, bo ten obszar też robił jakieś funkcje, podtrzymywał, tak, w mózgu. Czyli upośledzał często pacjentów, na przykład pogarszał im pamięć, pogarszał im właśnie te zdolności poznawcze.
Czyli ryzyko jakichś takich ubocznych skutków leczenia tej padaczki było dla wielu osób zbyt duże i po prostu na przykład się nie decydowały na taką operację.
A często
operację,
to było mniejsze zło, bo po prostu już padaczki, ataki były tak upośledzające, że po prostu już musieli być zdesperowani. Mhm. Musieli się
a teraz ta nowa metoda pozwoli na bezpieczniejsze i obarczone mniejszym ryzykiem uszkodzenia innych funkcji, tak?
Tak, i tutaj mamy świetny przykład na przykład jednego młodego pacjenta, który po tej resekcji wrócił do studiów, podejmuje teraz studia doktoranckie, publikuje pierwsze artykuły w renomowanych czasopismach i funkcjonuje na najwyższym poziomie akademickim po tej operacji. Więc to jest chyba taki najlepszy przykład tego, że one są naprawdę mało inwazyjne i szkodliwe dla pacjentów, mało skutków ubocznych. A pracujemy też nad metodami, które w ogóle nie wymagają resekcji tych ognisk, tylko stymulacji i modulacji, neuromodulacji. To jest właśnie ten nowy projekt, którym teraz się zajmujemy, te najnowsze
urządzenia. Czyli chce pan powiedzieć, że droga i ścieżka pacjenta jest podobna. Na tydzień elektrody, potem badania, sprawdzanie, które miejsca w mózgu odpowiadają za te wyładowania elektryczne i w konsekwencji za atak padaczkowy, atak epileptyczny i nie każdy będzie musiał mieć operację, bo jak się ustali miejsce, w którym dochodzi do tego wyładowania elektrycznego, będzie można w inny sposób pomóc niż operacyjnie, tak?
Tak, bo czasami nawet tych małych obszarów nie można wyciąć, bo one by upośledziły funkcje języka czy ruchowe, które są kluczowe. I w tych przypadkach mamy alternatywę tych urządzeń, które stymulują. Wszczepia się elektrody na stałe ze stymulatorem.
Konkretne miejsce wtedy, tak?
W konkretnym miejscu, które jest ważne w tym, powiedzmy, ogólnym obwodzie generującym padaczki się implantuje elektrody i one stymulują mózg. I nawet te najnowsze urządzenia, z którymi teraz pracujemy, też nagrywają aktywność z tego mózgu w tym samym czasie, co pozwala, otwiera szeroki wachlarz możliwości, bo z informacją o tym, co się dzieje w aktywności mózgu, możemy na przykład zacząć przewidywać, kiedy będą te ataki, informować pacjenta, albo dostosowywać terapię inteligentnie do czasu, w którym jest problem z
padaczką. Może będzie taka aplikacja na telefonie u pacjenta, że on sobie sam zobaczy, że na przykład zbliża się taki atak, bo
już
jego
już takie aplikacje istnieją.
Już istnieją,
mamy pierwszych 5 pacjentów w Mayo Clinic, we współpracy z, to właściwie z naszymi z ośrodkiem w Mayo Clinic, którzy mają takich 5 pacjentów, którzy mają taką aplikację i którzy właśnie takie informacje
dostają.
Rozumiem,
że pan profesor się tu uśmiecha, że chciałby też w Polsce to wprowadzić.
To właśnie ten najnowszy grant, projekt z Narodowego Centrum Nauki właśnie będzie implantował pierwszych 10 pacjentów w Polsce i w Czechach, którzy będą mieli tego rodzaju technologię, którą chcemy popchnąć jeszcze dalej, żeby nie tylko mieli informacje o swoich padaczkach, które nadchodzą, ale też informacje o stanie ich pamięci, które będą mogli monitorować sobie w sposób niemalże ciągły ze swojego domu, nawet nie przychodząc do szpitala docelowo. I w ten sposób monitorować aktywności swojego mózgu na aplikacji, na telefonie.
No, byłoby super. To jest możliwe w najbliższym czasie? Czy to są znowu kolejne lata?
Poczekamy
8 lat, tak? Jak pan profesor mówił, kolejne 8 lat, czy szybciej jednak?
Myślę, że może naszego kolejnego spotkania możemy poczekać za parę lat i wtedy mam nadzieję, że będziemy już mieli ich wszystkich zaimplantowanych, bo jesteśmy w tej chwili w takiej fazie rekrutacji pozwoleń etycznych, kupowania tych urządzeń, rozwijania tych technologii.
A jeśli słucha nas ktoś, kto myśli sobie, ta audycja jest o mnie, to może się do państwa jakoś odezwać, zgłosić do tego programu?
Ja powiem, po każdej audycji mam przynajmniej jednego pacjenta, który się do mnie zgłasza i wtedy przekierowuję po prostu do tych ośrodków, bo my tutaj w Politechnice nie leczymy oczywiście, tylko rozwijamy te
metody. Ale jest tam pan profesor w stanie pokierować takim człowiekiem, gdzie on się może zgłosić, żeby taką pomoc uzyskać, albo możemy może podać jakąś stronę internetową, gdzie można znaleźć takie informacje, żeby pan profesor nie był bombardowany mailami i telefonami.
Dokładnie, więc jest już taka, ja bym na przykład polecał taki stronę internetową Neurosfera, profesora Zwolińskiego z Warszawy, która właśnie o takich wszystkich możliwości terapeutycznych właśnie jest o tego, żeby przekierowywać pacjentów i kierować na
tam można znaleźć informacje, gdzie się można zgłosić na i sprawdzić, czy się kwalifikujemy do tego badania, bo to też nie jest dla każdego, prawda?
Tak, bo
to
ten ośrodek też jest świadomy właśnie o tym wszystkim, co robimy we Wrocławiu, o tym wszystkim, co robimy w Gdańsku też i za granicą. Więc no, to jest chyba takie najlepsze centrum, żeby się przekierować.
A pana zdaniem te badania nad epilepsją, które w tej chwili prowadzicie, których pan jest liderem, one mają potencjał do jakiegoś wykorzystania w terapiach innych chorób neurodegradacyjnych, typu choroba Alzheimera, czy jakieś demencje, choroba Parkinsona. To jest coś, co posunie odkrycia możliwości nowe w tych innych chorobach?
No i to jest właśnie ta nasza działka, bo naszą działką nie jest tak naprawdę mechanizmy epilepsji jako takiej. Od tego mamy współpracowników w innych ośrodkach w Czechach i w Mayo. Naszą działką są właśnie te funkcje, które są zaburzone w demencjach głównie, czyli te właśnie funkcje poznawcze. I wiedza, która pochodzi, którą czerpiemy bezpośrednio z tych unikalnych nagrań z mózgu ludzkiego, jest bezcenna dla opracowania właśnie terapii, też podobnych terapii neurostymulacji, modulacji, tylko że właśnie zastosowanych...
No ale tam chyba w mózgu człowieka z chorobą Parkinsona, czy Alzheimera, czy z demencjami dochodzi do trochę innych mechanizmów, prawda? To inaczej polega, na czym innym polega ta destrukcja niż w chorobie, jaką jest epilepsja.
Tak, tak, bo w epilepsji można się sprzeczać, ale tej destrukcji nie ma, na pewno nie ma w takim wymiarze, jak jest w tych demencjach typu Alzheimer, czy choroba Parkinsona.
Czyli tam
neurodegeneracyjnych chorobach.
Nie dochodzi do takiej degeneracji neuronów,
całych neuronów,
tak, jak w chorobach takich jak demencja, czy choroba Alzheimera.
Tak, ale sieci neuronowe, które podtrzymują te funkcje, które chcemy odzyskać jakoś i wpłynąć na zatrzymanie tych procesów, czy regenerację tych sieci, są te same. Więc stymulując w podobnych obszarach mózgu podobne sieci, mamy nadzieję, że będziemy mogli wpłynąć na częściowe odzyskanie tych funkcji, być może zahamowanie tego procesu. Niektóre publikacje sugerują nawet, że stymulacja mózgu może stymulować regenerację tych części
jak
mózgu.
Ale
tu byłbym bardzo ostrożny.
No właśnie, ale jakby to miało wyglądać w praktyce z punktu widzenia takiego pacjenta potencjalnego, który ma demencję albo zaczyna chorować, tak? I jak można by było mu pomóc, jakby to pan profesor tutaj widział w praktyce do wykorzystania?
Przede wszystkim kluczowa jest wczesna diagnoza, bo te ślady upośledzenia, zaburzeń tych funkcji pojawiają się bardzo wcześnie, ale są ledwo wykrywalne.
Jakim badaniem to można zdiagnozować? Jest jakieś badanie dostępne w tej chwili, które to pokazuje? Czy
to się neuropsychologicznie robi, testy neuropsychologiczne. Testy neuropsychologiczne, czy nawet obserwacje takie.
I wtedy co dalej z taką osobą?
I wtedy trzeba skonsultować się właśnie z neurologiem, który jest specjalistą w tej dziedzinie. I jest dużo możliwości takich nawet niefarmakologicznych, takich na poziomie zmiany stylu życia. Jest takie świetne badanie wielkie z Australii, które pokazuje, że tak naprawdę nasz styl życia, nasze odżywianie i to, co robimy, jest tak samo skuteczne, czy nawet bardziej skuteczne niż, nie wiem, leczenie farmakologiczne, czy jakieś nawet tymi
Ale mówił pan o stymulacji mózgu. Możemy takiego człowieka z początkami demencji również w jakiś sposób stymulować badaniami.
Tak, i teraz
nie, każdemu pewnie nie będziemy mogli wszczepić elektrod, prawda?
Dokładnie, żeby to jest bardzo inwazyjne, tak. Więc te nasze metody stosuje się w takich przypadkach bardzo ostrych i w których jest konieczność ingerencji tak inwazyjnej w mózg, ale są też metody stymulacji mózgu nieinwazyjne. Prądem elektrycznym, polem magnetycznym, czy nawet światłem podczerwieni. Teraz ostatnie badania też pokazują, że światło podczerwieni, które przenika bardzo dobrze przez czaszkę, może stymulować procesy mitochondrialne, które być może nawet odwracają te procesy patologiczne w demencjach. To jest też takie badanie też z Australii akurat. Więc to jest dużo możliwości, pojawia się coraz więcej. Działka jest bardzo dynamicznie się rozwija.
To są wszystko rzeczy na razie, na które nauka jeszcze nie znalazła do końca odpowiedzi, na ile nie przebadane, prawda? No, badania trwają. Ale jakie są szanse na wdrożenie na przykład właśnie neurostymulacji mózgu na szerszą skalę w Polsce? Chociażby mówił pan profesor, że czynicie starania w tym zespole badawczym, żeby NFZ pokrywał koszty właśnie chociażby leczenia tej lekoopornej padaczki tymi nowymi metodami, nad którymi pracuje pan razem z lekarzami z Wrocławia, z Czech i z Mayo Clinic w Stanach Zjednoczonych.
StereoG mam nadzieję, że będzie niedługo finansowane jako standardowa procedura, bo już jest uznana za taką, tylko chodzi o finansowanie.
Trzeba będzie też spełnić pewnie jakieś tam kryteria, prawda?
Oczywiście.
Więc to nie będzie dla każdego, kto ma padaczkę.
Dobrą wieścią jest to, że stymulacja przedniego wzgórza, czyli to urządzenie, które jest szczepiane na stałe, już jest finansowane. Nie jest dostępne dla wszystkich pacjentów, trzeba się zakwalifikować, ale jest refinansowane przez NFZ. Ale są też, i trzecia opcja, to są też metody tej stymulacji nieinwazyjnej. I one są dostępne nawet komercyjnie. Wiem, że wiele osób też kupuje sobie po prostu takie stymulatory. w różne sposoby moduluje sobie aktywność swojego mózgu, więc tych możliwości pojawia się coraz więcej.
Było też badanie w kosmosie robione, prawda, ostatnio, Bartosz, Sławosz Uznański-Wiśniewski.
Biofeedbackiem
tak. Sprawdzał właśnie aktywność mózgu w przestrzeni kosmicznej, więc
to jest właśnie taki mechanizm takiej samoregulacji, samomodulacji.
Tak, to badania profesora Dornowskiego z Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu i jego zespołu, o którym mówimy.
Także... Więc biofeedback też jest rodzajem modulacji, którą można stosować, stosuje się już bardzo szeroko w tej chwili. Tam właśnie dzięki takim badaniom jak te możemy poznawać mechanizmy tego i skuteczność i optymalizować to, bo to jest nadal dosyć taka metoda, powiedzmy, dosyć nowa, więc potrzebujemy więcej wiedzy, ale powszechnie dostępna.
Bardzo dziękuję pani profesorze za wizytę w studiu. Miejmy nadzieję, że te badania rzeczywiście może spotkamy się za jakiś czas i będzie pan profesor mógł poinformować nas o kolejnych sukcesach swojego zespołu, jeśli chodzi o szukanie nowych metod stymulacji mózgu i pomagania pacjentom. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję i też na to bardzo liczę.
Profesor Michał Kucewicz z Politechniki Gdańskiej, założyciel Laboratorium Elektrofizjologii Mózgu i Umysłu w Katedrze Systemów Multimedialnych na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, był moim i państwa gościem. Audycję zrealizowała Ewa Palicka, prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.
Radiowo, naukowo.